A teraz już kolejny gość w naszej audycji, ksiądz, który dziś posługuje w Stargardzie, ale jeszcze niedawno, przez kilka lat, służył wiernym na Ukrainie. Ksiądz Leszek Tokarzewski, Chrystusowiec ze Stargardu, jest gościem dzisiejszej audycji katolickiej. Ksiądz Leszek, który kilka lat również posługiwał na Ukrainie. Jak ksiądz znalazł się na Ukrainie, kiedy to było i jaką rolę spełniał właśnie tam?
Na Ukrainę wyjechałem w 2010 roku. W zasadzie po wcześniejszej rozmowie z moimi przełożonymi zakonnymi podjąłem tę decyzję, by pojechać na Ukrainę. Wyjechałem tam jako kapelan Polaków w diecezji kijowsko-żytomierskiej. Na początku moim zadaniem było głównie posługiwanie mieszkańcom Kijowa, ale bardzo szybko to się jakby zmieniało, rozrastało. Przyjechałem na Ukrainę zupełnie nie znając tego kraju. Bardzo niewiele o nim wiedziałem. I dopiero tam na miejscu wszystkiego się uczyłem. Poznawałem ten świat, poznawałem tą kulturę. Jeden ze znajomych Ukraińców przez pierwsze 2 lata powtarzał mi: poznawaj nasz mentalitet, poznawaj naszą mentalność. No to ją poznawałem. Pierwszym spotkaniem na Ukrainie z hierarchą kościelnym było spotkanie z biskupem Stanisławem Szerokoradiukiem, a potem z biskupem Janem Purwińskim, ordynariuszem diecezji, który ostatecznie swoim dekretem zatwierdził kapelanię polską w Kijowie. I tak rozpoczęła się ta przygoda. Po kilku miesiącach okazało się, że potrzebny jest również prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym tam na Ukrainie. Wówczas biskup Witalii Skomarowski zaproponował, bym objął to stanowisko. Ono w zasadzie tam łączy się z systemem wychowawczym wychowywania tych młodych kleryków.
Skoro już mówi ksiądz o seminarium na Ukrainie, duże zainteresowanie jest właśnie tam w seminarium, dużo tych powołań, czy raczej kryzys?
Czy przed rewolucją, która miała miejsce na Majdanie, tych powołań było dosyć dużo. Wtedy łączna liczba kleryków wynosiła około 42. Po rewolucji ta sytuacja zaczęła się zmieniać. Podczas rewolucji również wielu z nich już nie powracało czy nie docierało do seminarium. Natomiast po rewolucji następował spadek. No i ta sytuacja pewnie do dzisiaj się utrzymuje. Już nie bardzo mogę na ten temat dalej mówić z racji na to, że tam już nie pracuję.
Powiedział ksiądz, został posłany do Polaków i ta grupa też się rozrastała. To była kapelania polska.
Tak, to była kapelania polska w Kijowie. No jeżeli weźmiemy statystycznie, że Kijów liczy około 5 milionów mieszkańców, wtedy gdy zapytałem biskupa, stawiając pierwsze kroki, co ja mam tutaj robić, biskup odpowiedział: rób co chcesz i bierz ile chcesz. Ja odpowiedziałem: no tak, łatwo powiedzieć, ale trudno zrobić. Ponieważ ta kapelania była na samym początku w dosyć dużym rozproszeniu, trzeba było podocierać najpierw do tych ludzi, znaleźć drogę do nich, a dopiero później zaczęli się stopniowo gromadzić w coraz większej liczbie na tych mszach polskich i duszpasterstwie, które żeśmy tam prowadzili wspólnie razem z siostrami dominikankami.
Jak liczne było to polskie duszpasterstwo?
To duszpasterstwo po kilku latach pracy sięgało około 800-900 osób regularnie uczestniczących we mszach świętych niedzielnych. Natomiast zarejestrowanych było ponad 1200 rodzin.
I mówimy nie tylko o parafii, w której ksiądz jakby na co dzień stacjonował, ale o całym obszarze, który odwiedzał i do którego dojeżdżał.
Tak, to się wiąże ze wszystkimi dojazdami, które były również w obrębie Kijowa.
Ksiądz tworzy również nową książkę i wspomina ksiądz o tych zmianach w kościele katolickim na Ukrainie po 90 roku. Jakie to były zmiany takie najbardziej odczuwalne?
No najbardziej odczuwalną zmianą była przede wszystkim większa swoboda religijna. Zwłaszcza gdy Ukraina odzyskała niepodległość, Kościół rzymskokatolicki w bardzo szybkim czasie odbudowywał swoje struktury. W okresie około 20 lat powstało bardzo dużo kościołów na terenie całej Ukrainy. Kościoły były odnawiane, odrestaurowywane. Przynajmniej władze nie przeszkadzały w tym, aby to czynić. Ludzie zaczęli zbierać się w kościołach na wspólną modlitwę. Ustały, ustąpiły szykany i nastąpiła bardzo duża swoboda religijna.
Wróćmy też do czasu posługi księdza. Wspomina ksiądz w tej książce o warsztatach, chociażby warsztatach z Pisma Świętego dla młodych osób i porządkowaniu polskich mogił. To były takie cykliczne wydarzenia, które organizował ksiądz w ramach tego polskiego duszpasterstwa?
Spotkania na polskich mogiłach odbywały się rokrocznie w kilku etapach w zasadzie, ponieważ jako kapelan Polaków odpowiedzialny byłem za cmentarz Bykownia. To jest cmentarz, na którym pochowanych jest około 2,5 tysiąca oficerów z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej, polskich oficerów. Tam święta narodowe odprawiałem zawsze msze święte. W tych wydarzeniach patriotycznych uczestniczyli również przedstawiciele ambasady, konsulatu, dyplomacja polska tam zgromadzona. Kolejny cmentarz to był cmentarz Bajkowa, na którym pochowanych jest bardzo wielu przedstawicieli kultury polskiej tworzących tam na Ukrainie. Tam przy starej kaplicy, przy ruinach starej kaplicy 1 listopada odprawiałem zawsze uroczystą mszę świętą, modląc się za tych, którzy tam spoczywają. Jest bardzo wiele polskich mogił, które zostały odrestaurowane przez Towarzystwo Zgoda, ale też i wiele tych mogił jeszcze jest zaniedbanych, porośniętych chaszczami. Do tej współpracy w odkrywaniu tych poszczególnych grobów zapraszałem młodzież. Było to też takie wydarzenie bez precedensu, kiedy do tego odkrywania tych polskich mogił włączyli się również młodzi Ukraińcy, którzy z wielką ochotą uczestniczyli w tych pracach. I akurat wtedy, kiedy po raz pierwszy odkrywali jeden z grobów, okazało się, że odkryli pomnik 18-letniej dziewczyny, która około 100 lat wcześniej zmarła i była tam pochowana. No było to też dla nich takie dosyć emocjonujące, że uczestnicząc po raz pierwszy w tym wydarzeniu, właśnie akurat tak to się potoczyło, że tego typu grup mieli okazję odsłonić.
Tu mówi ksiądz o tym kultywowaniu pamięci, ale również jeśli chodzi o wiarę, warsztaty Pisma Świętego również patronował ksiądz dorocznej pielgrzymce na Jasną Górę jako kapelan Polaków. Organizowała ją prezes Rzymskokatolickiego Stowarzyszenia Polonia, pani Ludwika Niżyńska. Jak ważna była wiara, jak ważna jest wiara dla Polaków tam na Ukrainie?
Jeżeli tam ktoś już tak na poważnie wchodzi na drogę wiary, to ta wiara staje się dla niego siłą napędową w życiu. Staje się motorem do tego, by jakby na nowo się w ogóle odradzać. Wielu z tych ludzi całkowicie przemieniało swoje życie. Jedna z kobiet opowiadała mi, że zawsze w niedzielę jedzie około 2 godziny marszrutkami, czyli takimi miejskimi autobusami do kościoła, a potem tak samo po skończonej mszy świętej, po nabożeństwie, po koncercie, który też często miał miejsce, wraca dopiero do domu również ze 2 godziny, czyli cała podróż zajmuje jej około 4 godzin do kościoła i z kościoła. Jest to wielkie poświęcenie też dla bardzo wielu z tych osób, ponieważ też nie zawsze dysponują dobrym zdrowiem, siłami, a jednak podejmują się tego wyzwania po to, by w kościele się pomodlić, wyciszyć, po to, by spotkać się z Bogiem. Też taki młody mężczyzna w sile wieku, kiedyś na takie moje jedno z pytań, czy my aby za długo nie siedzimy w tym kościele, bo tak jak powiadam, jeśli była msza święta i nabożeństwo i jeszcze koncert, to jednak też wtedy trwało to kilka godzin. Odpowiedział mi: ojcze, no przecież dzisiaj jest niedziela, dzień dla Boga poświęcony, to co mam robić w domu? Modlić się trzeba. No właśnie, no modlić się trzeba, to taka podstawowa prawda dla tych, którzy łapią ten duchowy wiatr w żagle, którzy odradzają się na nowo. Ta modlitwa staje się dla nich zupełnie czymś takim bardzo naturalnym i niezwykle potrzebnym. Pisze jeszcze z takich ciekawostek. Kiedyś w zasadzie w pierwszym roku mojego pobytu, gdy po raz pierwszy odwiedzałem moich parafian z wizytą kolędową po tak naprawdę niezwykle długim czasie, kilkudziesięciu lat. Pojechałem z wizytą duszpasterską do jednej z moich parafianek, ale wiedziałem, że będzie to droga dosyć skomplikowana po Kijowie, więc zabrałem ze sobą dwóch ministrantów. No i gdy tak wyruszyliśmy w trasę, jedziemy już prawie godzinę czasu i nie możemy znaleźć tego miejsca. Ale gdy dotarliśmy na miejsce, ku mojemu zaskoczeniu, bo na karcie kolędowej było napisane, że będzie tam kilka osób, do pięciu, okazało się, że tych osób było z 15 albo 16. I wtedy zapytałem, skąd tyś, kochana, tyle tych ludzi nazbierała. A ona mi odpowiedziała, proszę ojca, ja już mam przeszło 60 lat, a moja siostra ma około 70. I u nas nigdy w życiu nie było księdza w domu. I gdy moja siostra dowiedziała się, że będzie u nas ksiądz, że będzie u mnie w domu się ksiądz modlił, że będzie dawał nam szczególne błogosławieństwo dla tego domu, to ona wtedy spakowała całą swoją rodzinę i przyleciała z Moskwy na tą kolędę, by chociaż raz w życiu w tego typu wydarzeniu uczestniczyć, bo mówi do mnie, może już nigdy więcej nas taki zaszczyt nie spotka.
Dlaczego trzeba było wracać z Ukrainy i kto teraz zajmuje się tam Polakami?
No takich kilka w zasadzie wydarzeń towarzyszyło temu powrotowi. Jednym z nich było to, że w pewnym momencie Polacy przestali być tam mile widziani. Zwłaszcza gdy rozgorzała już na dobre rewolucja na Majdanie. Wówczas to był grudzień. Jak co roku zadzwoniłem do moich parafian w ambasadzie, w konsulacie w Kijowie, powiadamiając ich, że następnego dnia przyjadę z opłatkami, żeby przywieźć im opłatki na święta. I wtedy, gdy opuszczałem teren seminarium, w którym mieszkałem, wyjeżdżając z bramy, była zima, padał gęsty śnieg. Wyjeżdżając z tej bramy, około 50-60 metrów dalej, zaparkowany był biały Mercedes-Benz bus, który jakby no na znak w zasadzie pojawienia się mojego auta wyruszył w moją stronę i to auto staranował. Wyskoczyły wtedy wszystkie poduszki powietrzne, rozsypały się szyby. Wtedy, gdy już wyszedłem z tego auta, na pytanie jednego z tych ludzi tam siedzących, ilu was tu jest, odpowiedziałem, że to chyba nie czas i nie miejsce na tego typu pytania. Ja chciałem zapytać, dlaczego żeście to zrobili. Wówczas kierowca tego busa poprosił mnie, czy moglibyśmy zostać sami na chwilę. Odpowiedziałem, że tak, jak najbardziej. Odeszliśmy wtedy od tej grupy ludzi i powiedział do mnie, przecież wiesz, kim jestem. Uświadomiłem sobie, bo po drugiej stronie drogi, przy której znajdowało się seminarium, jest siedziba dzisiejszego SBU, wcześniejszego KGB. Kiedy powiedział mi, przecież wiesz, kim jestem, odpowiedziałem, tak, teraz wiem. A on mówi do mnie, wy tutaj Polacy w obecnej sytuacji nie jesteście mile widziani, dlatego zabieraj się do Polski. To było pierwsze i ostatnie ostrzeżenie, już więcej ostrzeżeń nie będzie. No, po tego typu słowach i wydarzeniu trudno jakby nie było zareagować. Wtedy też stało się jasne, że trzeba będzie po prostu wracać do Polski.
Kto dzisiaj pomaga tam Polakom? Kto posługuje?
W tej chwili, ponieważ tak jak wspominałem, zarówno przed pojawieniem się oficjalnie kapelani Polski, która była zatwierdzona dekretem biskupim, posługiwali księża, którzy byli z Polski, też księża, którzy już tam się wykształcili, ponieważ wszyscy studiujący w seminarium uczą się języka polskiego, znają język polski i mszę świętą w języku polskim mogą odprawić swobodnie, również powiedzieć kazanie. Więc ta posługa, która jest jakby bardzo mocno zawężona i sprowadza się tylko do posługi liturgicznej, ona istnieje cały czas nieprzerwanie, bez względu też na to, czy w tej chwili będzie posługiwał tam ksiądz z Polski, czy będzie tę mszę odprawiał ktoś z Ukraińców, którzy już język polski doskonale znają.
Ksiądz Leszek Tokarzewski, Chrystusowiec, był gościem audycji katolickiej Religia na Fali. Dziękuję bardzo. Więcej historii księdza Leszka z Ukrainy już za tydzień w audycji Posydeńki w niedzielę po godzinie 22:00. Na zakończenie naszej audycji tradycyjnie zapraszam na radioszczecin.pl/religia. W dziale zapowiedzi wydarzeń o tym, co w najbliższym czasie na Pomorzu Zachodnim i nie tylko jeśli chodzi o wydarzenia kościelne, zapraszam również do czytania informacji, do odsłuchiwania audycji, archiwalnych audycji, oglądania zdjęć, wideo, m.in. na naszej stronie o jubileuszu grekokatolików w Stargardzie, którzy już 60 lat na ziemiach zachodnich. Zapraszam również do głosowania na chrześcijańską listę przebojów. Przypomnę, tym razem przedłużone głosowanie do 1 grudnia. Nasza audycja o stałej porze już za tydzień. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.